Dobrze jest być pośród wszystkich świętych. Amen. Drodzy, dzisiaj chciałbym poruszyć taki, myślę, trudniejszy temat. Trudniejszy w tym sensie, że trudniejszy dla ucha. A chciałbym mówić na temat cierpienia. Kiedy sprawy biegną według naszych planów, nad wieloma rzeczami się nie zastanawiamy. Po prostu żyjemy, cieszymy się naszą codziennością. Sytuacja zmienia się, kiedy dotykają nas trudności życiowe, jakieś trudne okoliczności, które powodują cierpienie. I co wtedy? Nie wiem jak wy, ale w moim życiu zauważam taką pewną prawidłowość i obserwuję moich bliskich podobnie. Najpierw szukamy własnych rozwiązań. Moje koncepcje, jakieś moje rozwiązania. A kiedy one zostaną wszystkie wyczerpane i zawiodą, wtedy przechodzimy do drugiego etapu. Drugi etap, jako chrześcijanie, poprzez modlitwę zapraszamy Pana Boga do naszej biedy, do naszej sytuacji. Mamy oczywiście koncepcję, w jaki sposób Pan Bóg powinien rozwiązać ten problem. W modlitwie Mu w szczegółach przedstawiamy, jak to powinno wyglądać. A kiedy nie przychodzi odpowiedź według naszych oczekiwań, przechodzimy do trzeciego etapu. A co jest tym trzecim etapem? Próba wiary. Niektórzy to nazywają kryzysem. Zderzenie przekonań z rzeczywistością. Nie zawsze nasze przekonania są zgodne z rzeczywistością. Kiedy sprawy nie idą po naszej myśli, zaczynamy zastanawiać się dlaczego. W pierwszej kolejności szukamy przyczyny w sobie. Zaglądamy w siebie. Może w moim sercu jest jakiś grzech, jakaś nieprawość, coś, co Panu Bogu się nie podoba, coś, co Pana Boga oddziela ode mnie, czy mnie od Pana Boga. A może mam za mało wiary? Może. Tych może być sporo. Kiedy się skończy lista powodów i nie znajdziemy przyczyny, przechodzimy do szukania przyczyny na zewnątrz. Zaczynamy kwestionować dobroć i miłość Boga. I drodzy, byłem zdziwiony swoimi kryzysami, które przeżywałem i jestem zadziwiony czasami braćmi, siostrami, którzy wpadają w głębokie kryzysy. Po pewnym czasie zaczynamy kwestionować. I czasami słyszymy takie oto wyznanie. Jeszcze zachowałem wiarę. Reszta już się rozpłynęła. Może Bóg już mnie nie kocha, tak jak kiedyś? Bo kiedyś to przecież westchnąłem w modlitwie i przychodziło rozwiązanie. A w tej chwili już czekam trzeci miesiąc, czwarty, wołam, wylewam łzy i nic się nie dzieje. Powtarza się taka mini Hiobowa historia, która nie zawsze ma dobre zakończenie. Bo to niektórzy chrześcijanie ze swoich kryzysów, ze swoich doświadczeń, ze swojego cierpienia przechodzą zwycięsko. Są umocnieni. Wychodzą jako zwycięzcy. Inni popadają w zwątpienie, ale pozostają w Kościele, wierzą w Boga, wierzą Bogu, ale gdzieś w jakiś sposób ich duchowe życie jest przygaszone. I wreszcie trzecia grupa odwraca się od Boga. Opuszczają Kościół i mówią, nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Myślę, że ci, którzy od wielu lat przychodzą do zboru, znamy takie osoby, mamy ich przed oczyma, którzy byli, Bóg dotykał się ich życia, ale gdy przyszedł kryzys, odpadli. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, dobre pytanie. I gdybyśmy tak chcieli naprawdę dokładnie rozejrzeć, jest wiele powodów. Ale dzisiaj chciałbym się ograniczyć do kilku, w moim przekonaniu, w mojej ocenie, najważniejszych albo bardzo ważnych. Pierwszy to brak zrozumienia źródła i przyczyny cierpienia. Mamy różne wyobrażenie, myślenie na ten temat, ale myślę, że tak jak zawsze warto zwrócić się do Bożego Słowa z zapytaniem, dlaczego człowiek cierpi. Dlaczego cierpimy? Biblia odkrywa takie trzy podstawowe powody. Po pierwsze, działanie ciemności, mocy ciemności. I apostoł Paweł o tym bardzo wyraźnie napisał w liście do Efezjan. W końcu, bracia moi, napisał w 6 rozdziale, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z ciałem i krwią, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Paweł tutaj mówi o czym? O zasadzkach diabelskich. Zasadzka to jest coś, czego się nie spodziewasz, w co wpadasz. I jesteś zdziwiony, że jesteś w tym miejscu, że znalazłeś się w takiej sytuacji. I Biblia mówi nam jednoznacznie, że diabeł przygotowuje zasadzki, myślę, na każdego człowieka, a szczególnie na chrześcijan. I to jest pierwszy powód, bo zasadzka zawsze może, czy w zasadzie przynosi cierpienie. Znajdujemy się w sytuacji, w której nie chcemy, czasami coś tracimy, czasami czegoś złego doświadczamy, bo to jest zasadzka. Paweł odkrywa prawdę. Mówi, za tym wszystkim stoi moc ciemności. Bo z nimi bój toczymy tak naprawdę. Nie z ludźmi, nie z ciałem, ale właśnie z tymi mocami, których nie widać, a są. Są faktem. Drugie takie źródło cierpienia to jest świat. Jan napisał w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, 19 werset, tak. My wiemy, że z Boga jesteśmy, mówi o nas, o chrześcijanach. A na temat świata powiedział, a cały świat tkwi w złym. Cały świat. W innym miejscu, Efezjan 2:2, apostoł Paweł napisał, że niegdyś chodziliście według modły tego świata, 2 rozdział, 2 werset, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Odkrywa przed nami drugą bardzo ważną prawdę, że źródłem cierpienia są ludzie, wokół których żyjemy. Ludzie bezbożni, czasami też i chrześcijanie. Myślę, że niektórzy z nas doświadczyli cierpienia ze strony chrześcijan. Takie rzeczy też się dzieją. Żyjemy w otoczeniu ludzi złych, inspirowanych przez siły ciemności, do tego, aby czynić zło. I Biblia powiada, że my, chrześcijanie, żyjemy na tym świecie. Nie jesteśmy oderwani, nie żyjemy sobie w jakiejś bańce, ale jesteśmy na tym świecie, żyjemy na tym świecie pośród ludzi, pośród złych i dobrych ludzi. I doświadczamy złych i dobrych rzeczy. I wreszcie trzecie źródło cierpienia to jest nasze ciało. Rzymian 7:18. Paweł napisał o sobie, już jako apostoł. Odkrył pewną prawdę i napisał tak. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę. To czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, to już nie ja to czynię, ale grzech, który jest we mnie. Myślę, że każdy z nas może się spokojnie utożsamić z tymi słowami, a również ze słowami zapisanymi w liście do Galacjan. I czytamy tam tak: mówię wam więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch pożąda przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili to, co chcecie. Walka, wojna, która jest w nas. Wojna pomiędzy naszą cielesnością a naszą duchowością. Pomiędzy naszym ciałem a naszym duchem. One mają zupełnie inne kierunki, inną orientację, przeciwną. Tak apostoł Paweł pięknie napisał, myślę, pamiętamy z matematyki, że mogą być dwa wektory przeciwne. Czyli ta sama linia, ale działające w przeciwnym kierunku. I następuje zmaganie. I to zmaganie jest w nas. Ktoś bardzo fajnie powiedział, że granica między dobrem a złem przepływa w twoim, czy przechodzi w twoim i w moim sercu. To jest ta granica. Tu jest ta walka. I z tej walki może rodzić się zwycięstwo, ale może rodzić się cierpienie. I to są te trzy źródła, o których warto pamiętać w naszej codzienności, które mogą być powodem cierpienia w naszym życiu. Dlatego, że mogą być inspirowane przez grzech, mogą być inspirowane przez moce ciemności. Podsumujmy. Żyjemy na tym świecie zdominowanym przez szatana i jego aniołów, którzy mają zły wpływ na ludzi żyjących na tym świecie. Jako chrześcijanie żyjemy w ciele, w którym mieszka cielesnie natura skłonna do grzechu. Jest to oczywiście bardzo uproszczony wniosek. Można by go rozbudowywać. Przejdźmy zatem do pytania, jeśli Bóg jest dobry, to dlaczego dopuszcza tyle cierpienia na świecie? Myślę, że wielu z nas spotkało się z takim pytaniem. Czasami, kiedy jesteśmy w doświadczeniu, zaczynamy zadawać takie pytanie Panu Bogu. Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego ludzie cierpią? Dlaczego, Panie, to czy tamto, czy owo? Drodzy, w liście Jakuba czytamy takie bardzo, myślę, ciekawe, głębokie słowo zapisane. I to jest jakby kluczem, czy takim głównym fragmentem Bożego Słowa, na którym będę się opierał. Czytamy tak w Jakubie 1,17, że wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości, a u Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Są to bardzo ważne i bardzo głębokie słowa. Jeśli mówimy o Bogu w kategoriach cierpienia, musimy uwzględnić takie dwa fakty. Po pierwsze, Bóg jest dobry. Bóg jest miłością. Czytamy i doświadczamy to na każdym kroku. Dlatego wszystko, co płynie od Boga w kierunku ludzi, jest dobre, jest doskonałe. Wiecie, z podziwem interesuje się, wsłuchuje się, wczytuje się w najnowsze odkrycia w różnych dziedzinach. Jest to taką moją pasją. Jak mam wolną chwilę, to lubię sobie coś tam pooglądać albo poczytać, w którym miejscu są naukowcy. A szczególnie lubię chrześcijańskich naukowców, bo oni są tacy uczciwi w tym względzie, czy starają się być uczciwi w tym względzie. I to wszystko, co się odkrywa, co ludzkość odkrywa w sposób naukowy, potwierdza właśnie to słowo, które przed chwileczką czytałem. Bóg jest dobry. Wszystko, co stworzył, wszystko, co zrobił, jest piękne, jest dobre, jest doskonałe. W którym kierunku byśmy nie tylko spojrzeli? Czy w górę, w stronę kosmosu, czy wewnątrz siebie, do komórki, do czegokolwiek, spojrzeli na przyrodę, na zwierzątka, na cokolwiek, to wszystko jest cudowne. Gdybyśmy w lustrze spojrzeli na siebie, gdybyśmy popatrzyli w głąb siebie, to wszystko jest cudowne. To prawda, że grzech wiele rzeczy zepsuł, ale to wszystko jest cudowne. I Bóg to stworzył. I drodzy, Bóg nie może być jednocześnie dobry i zły, bo to jest sprzeczność. Nie może być coś światłem i ciemnością. Światło świeci w ciemności, tak? I ciemność jej nie przemogła, nie może jej przemóc. Jeśli światło zapalimy, jeśli zapalimy jakąś lampę, to rozproszy ciemność. Wtedy światło jest tym dominantem, który panuje w pomieszczeniu. I tutaj mamy światło, ale gdybyśmy je wyłączyli, wróciłaby ciemność. Bóg jest światłością. On jest tylko światłością. On nie jest światłością, a czasami jest ciemnością. Czasami ludzie mówią, Bóg mnie pokarał, Bóg się rozgniewał na mnie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Czytamy o tym, że Bóg rozgniewał się na naród izraelski. Mamy różne opisy, ale musimy przyjąć jednoznacznie w oparciu o to słowo i wiele innych miejsc, Bóg jest Bogiem dobrym. Bóg jest miłością. Bóg nie ma miłości. Bóg, jego naturą jest miłość. A więc jeżeli jego naturą jest miłość, nie może być jednocześnie dobrym i złym. Jego natura nie pozwala mu być złym. Bóg jest dobry. Druga rzecz, która płynie z tego fragmentu, to fakt, że Bóg się nie zmienia. Bóg nie jest chimeryczny. My ludzie czasami jesteśmy, tak? Tracimy cierpliwość i nasze emocje, nasze nastroje są uzależnione od sytuacji, ale Bóg takim sytuacjom nie podlega. Nie jest kapryśny, nie jest dziwaczny, nie jest nieprzewidywalny. Czy to nie jest dobra wiadomość? Zawsze taki sam, święty, doskonały, pełen miłości. Nie muszę się zastanawiać, kiedy przychodzę w modlitwie przed Jego tron, jaki dzisiaj będzie. Czasami jak szliśmy gdzieś tam do szefa coś załatwić, to pilnowaliśmy, żeby miał dobry humor, tak? Wtedy można więcej załatwić, na przykład podwyżkę. W przypadku Boga nie ma takiej potrzeby. On jest zawsze taki sam. Doskonały, święty, miłujący Bóg. W Jakub 1,13 czytamy, że Bóg nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi. Kolejna bardzo ważna prawda dotycząca Boga. Bóg nas nie kusi. Bóg nas nie prowokuje do złego. Jeśli tak myślimy, to porzućmy tą myśl, bo to jest nieprawda. Bóg jest dobrym Bogiem. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to fakt, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. I z tego wynikają pewne konsekwencje w Twoim i w moim życiu. Jedną z cech, które czyni nas podobnymi do Boga, jest wolna wola. Zwierzęta nie mają wolnej woli, choć są Bożymi stworzeniami. Kierują się instynktem. Tak jakby, nie jakby, Pan Bóg je zaprogramował, tak? I one zachowują się w ściśle określonych ramach. Od tysięcy lat nic się nie zmienia. Żyją w podobny sposób. Nie rozwijają się. Są takie same. Tak jak orzeł 5000 lat temu budował swoje gniazdo, tak kolejne pokolenia orłów gdzieś tam na skalę budują swoje gniazda w zupełnie podobny sposób. Może używają trochę innych materiałów, bo używają dostępnych, ale czynią dokładnie to samo. Nic nowego się nie dzieje. Ale człowiek? Człowiek jest niesamowity, jest koroną stworzenia. Każdy z nas ma wolną wolę. Możemy dokonywać wyborów. Możesz dzisiaj wieczorem wziąć budzik, nakręcić i ustawić sobie, powiedzieć, jutro wstaję o 9:00. Zwierzęta wstają kiedy? Większość z nich wstaje, kiedy słońce wschodzi. Kiedy się świt robi, wstają i to jest początek ich dnia, bo tak zostały zaprogramowane, tak to możemy powiedzieć. Człowiek może podjąć decyzję, masz wolną wolę. Podejmujemy różne decyzje i również w kwestiach moralnych. Podejmujemy dobre decyzje, ale podejmujemy też złe decyzje. Decyzje, które mają swoje skutki w postaci cierpienia. Niektórzy ludzie, chrześcijanie, a też spotykałem ludzi, którzy gdzieś tam byli zainteresowani Bogiem, mówili, że Bóg powinien w niektórych okolicznościach ograniczyć tą zasadę wolnej woli. Albo w jakiś sposób wpłynąć na to, żeby pewne rzeczy się nie wydarzały. I wtedy to cierpienie by było znacznie mniejsze, albo można by było je zredukować do zera. I wtedy mielibyśmy tu na ziemi sielankę. Na przykład ktoś chciałby cię pozbawić życia. Jakiś zły człowiek czyha gdzieś w krzakach na ciebie z nożem i w pewnym momencie, kiedy przechodzisz, wyskakuje z krzaków i chce ci zadać śmiertelny cios, ale nóż zamienia się w banana. I oczywiście uderza tym bananem, rozpryskuje się na twoich plecach. No i to by było piękne. Ten zły człowiek widzi, że nie, jego plany poszły na marne, więc wyciąga pistolet. Celuje w twoim kierunku, pociąga za spust, ale pistolet zamienia się w pistolet na wodę. Zostałeś troszeczkę pomoczony. Byłoby to piękne. Ale drodzy, Bóg dał nam wolną wolę. Uczynił nas na swój obraz i podobieństwo. Kiedy się nad tym zastanawiam, chylę czoła przed naszym Panem. Dał nam naprawdę bardzo wiele i skutki możemy oglądać. Widzimy, ile człowiek potrafi uczynić zła. Widzimy to w swoim życiu, widzimy to na zewnątrz. Widzimy, patrząc na historię ludzkości, chociażby ubiegłe stulecie jest tego wielkim przykładem. Ile istnień ludzkich zostało zabitych, zamordowanych. I gdyby tak zapytać, to nie wiadomo dlaczego. Ot tak, takie okoliczności, taka sytuacja, taki układ się wytworzył. A więc Bóg dał nam wolną wolę. I ty i ja możemy z tej wolnej woli czynić dobry lub zły użytek. Czytałem wyznanie Pawła. Gdy chce czynić dobrze, trzyma się mnie złe niestety. Jakże często doświadczamy. Panie Boże, dzisiaj już nie dopuszczę do takiej sytuacji. A wieczorem przychodzimy przed Boży tron i mówię, Panie, znów nie wyszło, tak? Przepraszam. Żyjemy w ciele. Drodzy, kolejna rzecz, którą należy poruszyć, myślę, w kwestii cierpienia, która dotyka każdego z nas dzisiaj, to jest kwestia hedonizmu. Rozprzestrzenił się szczególnie w naszej kulturze. Hedonizm to pogląd uznający przyjemność, rozkosz za największe dobro i również za cel życia. Głównym motywem ludzkiego postępowania wśród hedonistów jest unikanie cierpienia za wszelką cenę, wszelkimi sposobami, unikanie bólu. I to jest głównym warunkiem osiągnięcia szczęścia. Hedonizm jest wszechobecny w naszej kulturze, szczególnie w kulturze Zachodu. Żyjemy w świecie, w miejscu dobrobytu. Polska już też powoli zalicza się do takiego miejsca. Po prostu spokojnie możemy żyć. I Biblia zachęca nas do tego, abyśmy się modlili, abyśmy wiedli ciche i pobożne życie. I w pewien sposób jest to błogosławieństwo. Mogę żyć spokojnie. Ale z drugiej strony, wiecie, człowiek, To jest taki nienasycony, tak? Szuka nowych rzeczy, szczególnie człowiek bezbożny. I filozofia wymyśliła coś takiego, że celem, sensem życia jest szukanie przyjemności. I wystarczy włączyć telewizor, wystarczy włączyć komputer, wystarczy kupić jakąś gazetę. Ileż tam jest reklam, co powinieneś mieć i co powinieneś zrobić i gdzie powinieneś być, aby być szczęśliwym. Świat umie to w sposób doskonały, precyzyjny wykorzystać. Zła wiadomość jest taka, że hedonizm w pewien sposób wkroczył do kościoła. I myślę, że każdy z nas gdzieś otarł się chociażby o Ewangelię sukcesu, która była i ciągle w nowych formach jest propagowana w kościele. A więc musisz być zdrowy, bogaty, musisz mieć powodzenie. Wtedy możesz mówić, że jesteś w pełni chrześcijaninem. Ale drodzy, w Bożym Słowie, a dokładnie apostoł Piotr w swoim pierwszym liście napisał tak: ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Ponieważ więc Chrystus cierpiał. Drodzy, to jest piękne. Bóg nie oczekuje, czy Pan Jezus nie oczekuje od nas więcej niż sam czynił. Byłoby to nieuczciwe, powiedział, wiecie, ja tam tyle sobie poradziłem, ale wam tutaj podniosę poprzeczkę. On przez wszystko przeszedł, nie jako człowiek, jako Bóg w ludzkim ciele. Zamknął się w ludzkim ciele. Można powiedzieć, Stwórca Wszechświata przeszedł przez wszystko, przez co przechodzi dzisiaj stworzenie. I myślę, że nikt z ludzi nie był w stanie, nie miał takiej sytuacji, żeby przejść przez takie cierpienie, jakie przeszedł Pan Jezus. Czy to w sensie fizycznym, czy to w sensie psychicznym, czy to w sensie duchowym. Wziął krzyż, chociaż na to nie zasługiwał. Nie popełnił żadnego grzechu, ale wziął ten krzyż. Zaniósł go na wzgórze Golgoty, będąc odrzucony, pohańbiony przez wszystkich ludzi. Wiecie, siedzę sobie i myślę, ci, których stworzył, doprowadzili go do takiej sytuacji, do ukrzyżowania. Czyli stworzenie dokonało egzekucji na Stwórcy. Oczywiście w tym jest o wiele większa głębia. To Bóg zaplanował to wydarzenie. Ale możemy stwierdzić jednoznacznie, że Pan przeszedł przez cierpienie. Mamy jeden moment w Getsemane, gdzie się modli: Ojcze, jeśli to możliwe, niechaj mnie ten kielich ominie, tak? Poprosił, modlił się, ale mówi: nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Więc wola Ojca była najważniejsza w jego życiu. Był gotów zapłacić każdą cenę, aby wypełnić jego wolę swojego Ojca. To słowo ma swoją głębię. I tak zastanawiałem się nad tym. Wiecie, przypomniałem się taka moja osobista historia. Około 12 lat temu, tak już zmierzałem, jak to mówią, na chłopa, na 102 kilogramy. I wcześniejszy okres miałem taki dosyć siedzący, więc jedzenie, uczenie się, studiowanie i po prostu byłem taki zasiedziały. Kiedy skończyłem studia, powiedziałem sobie, muszę coś z sobą zrobić. Zacząłem się rozglądać, co robić, czym się zająć, żeby troszeczkę się rozruszać. I postanowiłem, że będę wędrował po górach. Mówię, mieszkamy w pięknej okolicy, więc będę dosyć regularnie, w każdej wolnej chwili wybierał się w góry. Kupiłem sobie niezbędny sprzęt, czyli jakieś buty, jakąś kurtkę, jakiś tam plecaczek. Wypełniłem go i pamiętam pierwszą moją wyprawę. Pojechałem pod zaporę, zostawiłem samochód i dawaj do przodu. Mówię, muszę wejść na szyndzielnię. Patrzę, tam godzina 40 minut. Mówię, powinienem to w godzinkę zrobić spokojnie. Ale drodzy, już po jakichś 20 minutach byłem skończony. I pamiętam, że miałem poważny kryzys. Mówię, to nie ma sensu. To nie jest dla mnie. Ale kiedy tak nabierałem powietrza, bo wszystko bolało. Bolały mnie mięśnie, bolały mnie płuca. Miałem krótki oddech. Było mi ciężko, było mi źle. Bardzo cierpiałem, mogę powiedzieć wprost. I tak stoję oparty o drzewo i widzę 200 metrów dalej jest drzewo, na którym jest żółty znaczek, ten szlak. Mówię, dobra, jeszcze do tego znaku. Pozbierałem się, doszedłem do tego kolejnego drzewa. I znów się o nie oparłem, mówię, co dalej? Ale tak patrzę, znów 500 metrów dalej widzę kolejny żółty znaczek. Mówię, dobra, jeszcze ten jeden znaczek zaliczę. I tak, drodzy, doszedłem do szyndzielni. Byłem skończony. Wróciłem do domu, 3 dni byłem chory. Nie mogłem się ruszyć. Ale za tydzień czy za dwa, tak patrzę na ten plecak, mówię, no dobra, znów spróbuję. Poszedłem po raz drugi, dokładnie to samo. Za jakiś czas po raz trzeci. I wiecie, tak siedzę i zastanawiam się nad sobą, mówię, co zrobić? I w pewnym momencie doszedłem do takiego wniosku. Muszę polubić cierpienie. Muszę polubić to cierpienie. Bo jeśli na nim się będę skupiał, to nie ma sensu. I wiecie, postanowiłem, że po prostu powiedziałem sobie tak, okej, to będzie jeden z elementów. Będę oglądał piękne krajobrazy, będę robił sobie ładne zdjęcia, będę zdobywał kolejne szczyty i jednym z celów będzie, żebym dał sobie w kość. Żeby mnie to bolało, żebym trochę pocierpiał. Może to tak trochę dziwnie zabrzmi, ale tak postanowiłem. I zacząłem chodzić. I wiecie, zauważyłem, że przestałem skupiać się na cierpieniu. Na zmęczeniu. Po prostu to było, ale już nie było ważne. Ja po prostu miałem inne cele. Zacząłem chodzić regularnie, coraz bardziej. Zmęczenie jest za każdym razem. Jak wracam do domu, jestem przeszczęśliwie zmęczony. Polubiłem, zaakceptowałem to. Mogę powiedzieć, za apostołem Piotrem uzbroiłem się w tą myśl. I przez tą historię właśnie to chciałem wam przekazać, że my jako chrześcijanie musimy się uzbroić w pewną myśl, o której mówił apostoł Piotr. Myśl o cierpieniu. Dlaczego? Bo Chrystus cierpiał i nas może to również spotkać. Nie chodzi o to, że mam szukać cierpienia, tak? Czy ktoś mógłby mnie uderzyć w twarz, bo chciałbym pocierpieć? No nie o to chodzi. Chodzi o to, że to może nas spotkać i to nie powinno być zdziwieniem. Wow, co się stało w moim życiu? Dlaczego ja cierpię? To jest coś normalnego. Powiem tak, miejsce, w którym żyjemy, jest nienormalne. Wczoraj czy przedwczoraj oglądałem klipy Beatki pod tytułem Podaj swoją dłoń. Jest to pieśń, która mówi o tym, żebyśmy się modlili o prześladowanych chrześcijan. I tam są wstawiane zdjęcia, filmiki krótkie ludzi, którzy byli prześladowani, którzy zostali skrzywdzeni. Tam były pokazywane otwarte mogiły, tam były pokazani ludzie, którzy byli poparzeni, mieli poobcinane dłonie, nogi, byli okaleczeni. Byli pobici, tam były łzy dzieci, tam były łzy wdów. I wiecie, oglądam ten klip i mówię, Boże, jak to jest? Czy Bóg nie ma mocy ochronić ludzi? Ma. On jest Panem wszystkiego, ale dał wolną wolę człowiekowi. I my gdzieś w tym wszystkim jesteśmy wpisani. I czasami przychodzi nam cierpieć. Czasami cierpimy z powodu grzechu, własnej głupoty. I Biblia o tym też mówi. To nie przynosi chlubę Panu Bogu, kiedy cierpię z powodu własnej głupoty. Ale czasami przychodzi sytuacja, kiedy cierpimy ze względu na imię naszego Pana. Dlatego, że do Niego należymy. Czasami spotykamy ludzi, którzy mówią, nie wiem dlaczego, ale Ciebie nienawidzę, Ciebie nie lubię. Ostatnio mieliśmy taką historię na grupie. Jedna siostra mówiła, dziewczyna, z którą miałam dobre relacje, nagle odwróciła się przeciwko mnie. I ona sama, z jej ust wychodziło jej słowa, mówiła, nie wiem dlaczego, ale Cię nie lubię. I pełna agresji i nienawiści wobec niej. Spotykają nas różne rzeczy i Bóg do tego dopuszcza. I Biblia zachęca nas do tego, abyśmy w cierpliwości to znosili. Przyjdzie czas, że zło przestanie istnieć. Nie będziemy już mieszkać w ciele, które jest przepełnione grzechem, cielesnością. Nie będziemy otoczeni ludźmi, którzy nie należą do Boga, którzy są używani przez szatana. Nie będziemy żyć na świecie, na którym dominuje moc ciemności, bo ona będzie już zepchnięta do ognia piekielnego. Wszystko się zmieni, ale dzisiaj jesteśmy w tej sytuacji i Piotr zachęca nas, abyśmy się uzbroili w tą myśl, że może coś takiego przyjść. Jeśli ta myśl jest, jeśli jesteśmy świadomi tego, ona jest w nas, to nie będziemy zaskoczeni, kiedy coś przyjdzie. Wtedy powiem, aha, no tak, to jest normalne, takie rzeczy się zdarzały innym, teraz jest kolej na mnie. Będę godnie reprezentował mojego Pana. Będę cierpiał, jeśli jest taka potrzeba. Drodzy, druga część tego fragmentu też jest bardzo ciekawa, bo mówi, kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Wiecie, czasami jest taki pogląd, spotykam się z takim poglądem jako duszpasterz, że chrześcijanie oczekują, że Pan Bóg wszystko wyczyści z nas, a my tak będziemy sobie siedzieć, czekać. I On przyjdzie i On to wszystko poukłada po swojemu, a my to tak spokojnie. Wiecie, jest w tym coś prawdy, bo ja na przykład prawdopodobnie miałbym olbrzymi problem z rzuceniem papierosów, gdyby Bóg nie zaingerował w cudowny sposób. Po prostu mnie dotknął, w jednej chwili przestałem palić. Ale z innymi grzechami, z którymi się zmagałem, mogę się utożsamić z tym słowem. Po pierwsze przyszło świadomość, że to nie podoba się Bogu, że to jest grzechem, co czynię. Po drugie, Duch Święty pokazał, że wraz z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. Utożsamiłem się z Panem, z Jego śmiercią, z Jego zmartwychwstaniem. I powiedziałem, tego nie będę robił, bo ja umarłem dla świata, ja umarłem dla grzechu, ja umarłem dla pożądliwości. A potem wziąłem ten krzyż i dzień po dniu uczyłem się chodzić w zwycięstwie. W Jego zwycięstwie. I to był pewien proces. Grzech po grzechu, nieprawość po nieprawości. Ale niektóre były tak. I dlatego myślę, że Piotr napisał, że każdy, kto cierpiał, jest to dowód na to, jeśli cierpiałeś w swoim życiu z powodu grzechu, to znaczy, że zaniechałeś grzech. Że gdzieś pewne rzeczy zostały odsunięte w pewnym duchowym procesie, który Bóg poprowadził. Możemy odwrócić tę prawdę i powiedzieć, że kto zaniechał grzechu, ten cieleśnie cierpiał. Widzimy, że cierpienie może pojawić się na różnych płaszczyznach naszego życia. I moim zdaniem, w oparciu o słowo, które zacytowałem, dobrą rzeczą jest uzbroić się w myśl, że na tym świecie, dopóki żyjemy na tym świecie, możemy doświadczać cierpienia. Z różnych powodów, w różnych obszarach naszego życia. Ale Pan jest blisko. Wszystko ma swój początek, wszystko ma swój koniec. Po złych dniach przychodzą dobre. Mówię to ze swojego doświadczenia. Czasami byłem niecierpliwy, nie potrafiłem przejść spokojnie mojego cierpienia. Rozwiązałem to po swojemu, a potem okazało się, że to nie było zbyt dobre. A bywały sytuacje, że powiedziałem: Boże, oto jestem. Jeśli jest taka Twoja wola, będę stał w tym miejscu, w którym mnie powołałeś. I myślę, że nie mówię nic odosobnionego. Każdy z nas ma takie doświadczenia, jeśli idziemy za naszym Panem. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy w tą samą myśl. Uzbrójcie się w tę samą myśl. I to jest takie główne przesłanie, którym chciałbym was zostawić dzisiaj, abyście wychodząc z tej sali byli uzbrojeni. Wyobrażacie sobie żołnierza, gdy jest alarm i trzeba wyjechać na front i wsiada do samochodu, wiozą kogoś gdzieś na pole, tam walki, a mówią: gdzie twój karabin? A w szafie jest. Tak? To jest nieuzbrojony. To musi być przy nas. To musi być w nas. I wtedy jesteśmy gotowi do walki. Zachęcam do tego, abyśmy takie uzbrojenie przyjęli w naszym życiu, abyśmy nie byli zaskoczeni. A powiedzieli: aha, to o to chodziło. Piotrze, rozumiem, co chciałeś powiedzieć. Wiem, o co chodzi. Powstańmy zatem, żeby podziękować naszemu Panu. A jeśli ktoś nie jest uzbrojony, możesz teraz podjąć taką decyzję i powiedzieć: Panie, oto jestem, przyjmuję jako fakt w moim życiu, oddaję się do Twojej dyspozycji. Jeśli jest potrzeba, abym cierpiał z jakiegoś powodu, oto jestem do dyspozycji. Panie, dziękujemy Ci za Twoje wielkie zbawienie, które dokonało się w Twoim Synu, w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że przyszedłeś. Nie przyszedłeś w wielkiej chwale, idąc po czerwonych dywanach, ale przyszedłeś, narodziłeś się w stajence, byłeś skromny, pokorny, a gdy nadszedł czas, wziąłeś krzyż, zaniosłeś go na wzgórze Golgoty i byłeś gotów w 100% wypełnić to, czego oczekiwał od Ciebie Ojciec. Dziękuję Ci, że jesteś wzorem do naśladowania dla każdego z nas. Patrząc na Twoje życie tutaj na ziemi, jesteśmy zainspirowani do tego, aby nie uciekać przed cierpieniem. Ale jeśli jest taka wola z Twojej strony, abyśmy mogli pójść drogą, którą nam wyznaczyłeś. Dziękuję Ci, Panie, że ta myśl nas uzbraja i tak jak Piotr nas zachęca, możemy w tym chodzić i nie obawiać się niczego, bo Ty jesteś z nami. Jesteś w nas, jesteś pośród nas. Dziękuję Ci, mój Panie, że dokonałeś zwycięstwa, że ten triumf, który dokonałeś, to tylko kwestia czasu, kiedy nasze nowe oczy będą oglądać. I Panie, tego dnia z nadzieją wyczekujemy, aż powrócisz i wtedy wszystko się zmieni. A póki co daj nam siłę i Duchu Święty, prowadź nas, napełnij nas swoją mocą. Niech Twoja moc prowadzi nas każdego dnia, abyśmy mogli iść i wykonywać to, co do nas należy. A Tobie, Panie, niech będzie chwała we wszystkim. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Życzę miłego wieczoru i zapraszam w niedzielę na nabożeństwo. Proszę też, pamiętajcie w domach, w swoich modlitwach o ewangelizacji. Za tydzień, w środę, będziemy mieć taką szczególną społeczność. W głównej mierze będzie ona poświęcona właśnie modlitwie o ewangelizację. Przyjdźcie, staniemy razem przed Panem, będziemy wołać A Pan Jezus powiedział, proście, a otrzymać. Niech Was Bóg błogosławi. Nasze zgromadzenie jest zakończone. Amen.